Pismo Święte nie stroni od trudnych słów, których wypełnianie jest naszym obowiązkiem, jeśli deklarujemy się jako uczniowie Chrystusa. Jednym z trudniejszych zaleceń Jezusa jest upominanie bliźnich, kiedy grzeszą. O tym, jak należy upominać i czy w ogóle jest sens to robić, opowie ksiądz profesor Mariusz Rosik. Szczęść Boże.
Gorąco witam wszystkich Państwa. Szczęść Boże.
Popadnę w niemały paradoks, ponieważ na początku powiedziałam, że wypełnianie słów Jezusa jest naszym obowiązkiem, ale kiedy myślę o napominaniu innych, to chciałabym od tej teorii uciec. Dlaczego mam kogoś napominać? To jest w końcu jego życie i jego sprawą jest to, co robi.
W pierwszym liście do Koryntian święty Paweł przedstawia bardzo ciekawą koncepcję Kościoła. W ogóle w Nowym Testamencie istnieje kilka niezwykle interesujących obrazów Kościoła. Kościół przedstawia się za pomocą metafory. W tym wypadku akurat do mieszkańców Koryntian Paweł pisze o Kościele jako o jednym ciele. Jeżeli więc wszyscy przynależymy do jednego ciała i wszyscy, jak mówi Paweł, jesteśmy dla siebie nawzajem członkami, to gdy ktoś grzeszy, robi tym grzechem krzywdę nie tylko sobie samemu, ale również całemu ciału, jakim jest Kościół. I nasza odpowiedzialność za Kościół domaga się właśnie takiej postawy upominania. Święty Paweł mówi tam w ten sposób, że gdy cierpi jeden członek, to współcierpią wszystkie inne. Grzech zadaje ranę, grzech jest takim cierpieniem i jeżeli chcemy, aby ten Kościół trwał jak najbliżej nauki Chrystusa, to właśnie po to upominanie.
Kiedy w takim razie powinniśmy napominać innych? Czy jest jakieś kryterium, którym powinniśmy się kierować?
I tutaj jesteśmy już troszkę w większym kłopocie. Dlatego, że myślę, pani redaktor, i myślę, proszę państwa, że w bardzo dużej mierze zależy to od naszego sumienia, o tym, kiedy upominać, w jaki sposób, w jakich sytuacjach decyduje nasze sumienie, które musi wyważyć wszystkie za i przeciw. Osobiście sądzę, że na pewno trzeba upominać tam, gdzie czyjaś postawa, czyjeś czyny, zachowanie powodują duże zgorszenie, zwłaszcza zgorszenie tych, którzy są jakoś nieutwierdzeni w wierze. Tam konieczne jest takie upominanie. I dalej konieczne jest także chyba upominanie wtedy, gdy ktoś trwając w Kościele odznacza się złą wolą. Złą wolą, która powoduje szkodę również innych ludzi. Co to znaczy? Jeżeli na przykład ktoś popełnia takie codzienne, jeśli można tak powiedzieć, grzechy, które wynikają z czystej ludzkiej słabości, ale na przykład często przystępuje do sakramentu pojednania, spowiada się, walczy w sobie z tymi grzechami, słabościami, które raz są silniejsze, raz mniejsze, to pewnie nie trzeba będzie jakiegoś wielkiego słowa napomnienia, ale raczej zachęty, dodania otuchy komuś takiemu, bo ktoś chce się podnieść z tego, w czym ma kłopot. Ale jeśli ktoś inny zupełnie świadomie wie, że to jest grzech, czyni to z całkowitą premedytacją, odznaczając się złą wolą i nie chce z tego zrezygnować, to tutaj właśnie pewnie trzeba wkroczyć z takim napomnieniem.
Powiedzmy w takim razie, jak należy upominać, aby po pierwsze nikogo do siebie już na początku nie zrazić, a po drugie, by nasze napomnienie przyniosło jakiś skutek, bo to o to też chyba w napomnieniu chodzi. Czy strategia, jaką podaje Pan Jezus w 18 rozdziale Ewangelii Mateusza, jest najlepszą z możliwych?
Sięgnijmy więc do Ewangelii Mateusza. Otóż proszę Państwa, w 18 rozdziale, a jest to tak zwana mowa eklezjologiczna, czyli mowa o Kościele, Jezus mówi w ten sposób: gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swojego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch lub trzech świadków oparła się cała sprawa. A jeśli i tych nie usłucha, donieś kościołowi. A jeśli nawet kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Truizmem stało się już twierdzenie bardzo często powtarzane, które jednak niesie w sobie duże przesłanie, a mianowicie takie, że prawda mówiona bez miłości może często zabijać. Natomiast prawda mówiona z miłością, z troską o drugiego człowieka może go podnieść i zbudować. Dlatego pewnie pierwszą zasadą w upominaniu braterskim, dodałbym także siostrzanym, jest to, aby to upomnienie wypływało rzeczywiście z mojej głębokiej troski o tego drugiego człowieka i o cały Kościół i z mojej głębokiej miłości. Zachęca nas Jezus do tego, aby upomnienie dokonywało się w sposób dyskretny. Najpierw rozmawiamy tylko z tą jedną osobą, później powoli bardzo rozszerzamy kręgi, jeżeli te rozmowy nie przynoszą skutku tych, którzy są wtajemniczeni w całą sprawę. I myślę, że właśnie taka dyskrecja jest już przejawem tej miłości, z jaką należy podchodzić do braterskiego upominania.
Niejasności nie występują w przypadku pierwszych dwóch zaleceń, ale co jednak oznaczają słowa, a jeśli ich nie posłucha, powiedz Kościołowi, jak zaangażować Kościół w sprawę jednego człowieka?
Jest taka zasada interpretacji tekstu, dość ciekawie sformułowana, która mówi, że tekst bez kontekstu jest pretekstem. Dlatego warto sięgnąć do kontekstu tego napomnienia, do którego wzywa Jezus. Poproszę Państwa, zaledwie dwa wiersze dalej. Jezus mówi w ten sposób: zaprawdę powiadam wam, jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie, bo gdzie dwaj albo trzej zebrani są w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Właśnie taka koncepcja Kościoła jako wspólnoty, niewielkiej wspólnoty, pojawia się w kontekście tego braterskiego upomnienia. Co więc mam na myśli? Sobór Watykański II sformułował ciekawą definicję Kościoła, a mianowicie mówił, że Kościół jest wspólnotą wspólnot. To znaczy, że wierni powinni trwać w małych grupach, w mniejszych wspólnotach, przy parafialnych na przykład. I jeżeli Jezus mówi donieś Kościołowi, to znaczy, że nie trzeba pisać od razu do Ojca Świętego, ale po prostu do tych, którzy są odpowiedzialni za daną grupę, w której ktoś trwa. Wymyślmy może dwie hipotetyczne zupełnie sytuacje. Taką wspólnotą jest na przykład wspólnota seminaryjna. Pomyślmy sobie, że na przykład jest w seminarium 300 kleryków, z czego jeden notorycznie nie przychodzi na mszę świętą. Zasypia i zostaje sobie w pokoju. Więc kogoś takiego najpierw trzeba upomnieć po bratersku, jeden raz, drugi, później ewentualnie wziąć innych kolegów. A jeżeli to w żaden sposób nie skutkuje i ktoś taki dalej ma złą wolę, no to wtedy sprawa musi się oprzeć o przełożonych seminarium. Bo to jest wspólnota. I w tym sensie Jezus mówi o tym, żeby powiadomić Kościół. Albo na przykład są różne wspólnoty przy naszych parafiach. Na przykład we wspólnotach neokatechumenalnych praktykuje się, na ile jestem zorientowany, składanie dziesięciny, dziesiątą część swoich zarobków, prawda? I jeżeli ktoś nieuczciwy, kto zbiera tę dziesięcinę, w pewnym sensie okradałby wspólnotę, czy odkładał część pieniędzy, prawda? Trzeba kogoś takiego napomnieć. Jeden raz, później przy świadkach, a później donieść tym, którzy przewodzą tej właśnie grupie neokatechumenalnej. Myślę więc, że w tym kierunku może iść nasza interpretacja tego jezusowego wezwania donieść Kościołowi. Chodzi, aby powiadomić tych, którzy są odpowiedzialni za tę wspólnotę, w której dana osoba trwa.
Jezus mówi też, że jeśli ktoś, kogo napominamy, nie posłucha ani nas, ani Kościoła, ma się dla nas stać jak poganin i celnik. Te słowa brzmią dość radykalnie. Co one oznaczają w praktyce?
Właśnie, to jest dosyć ciekawa zasada, którą Jezus stawia. Inaczej należy przebaczyć czy upominać osoby, których Jezus nazywa braćmi. Zwróćmy uwagę, jak zaczyna się ten fragment o upomnieniu. Jeżeli brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Słowo brat w Ewangelii Mateusza oznacza tego, który należy do Kościoła. A więc jeżeli chrześcijanin zgrzeszy, trzeba go upomnieć i wyjaśniać wszystko. I jeżeli wszystkie te procedury, które Jezus proponuje, nie skutkują, to wtedy ten, który jest bratem, ma się stać jak poganin i celnik. Celnicy i poganie traktowani byli razem, dlatego że celnicy, choć byli Żydami, najczęściej, jak Mateusz, to często okradając swój własny naród, czy też zbierając podatki, przechodzili jakby na stronę pogan, gdyż działali na szkodę narodu wybranego i dlatego w Ewangeliach często poganie i celnicy traktowani są razem. Otóż inaczej należy traktować braci, czyli chrześcijan, a inaczej należy traktować pogan, według tej zasady, którą nam tutaj Jezus przedstawia. Na czym polega różnica? Otóż właśnie na tym, że jeśli chodzi o przebaczenie braciom, o upominanie braci, to sytuację konfliktową należy wyjaśnić. Należy spokojnie usiąść, wyjaśnić wszystkie za, przeciw, poszukać przyczyn, dlaczego powstał jakiś konflikt, co należy poprawić. I to wszystko ma się dokonać na zasadzie pełnego wyjaśnienia tej sytuacji. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z poganami, Jezus mówi tylko tyle, że trzeba im przebaczyć albo trzeba strząsnąć proch ze swoich stóp i tam nie ma momentu wspólnego wyjaśniania konfliktowej sytuacji, dlatego że poganie wtedy mają zupełnie inny sposób argumentowania, są jakby w zupełnie innym systemie myślowym. Może posłuchmy się konkretnymi przykładami, bo ta zasada upominania braterskiego już od początku była stosowana w Kościele i mamy wiele przykładów jej stosowania już w Dziejach Apostolskich. Dla przykładu w 6 rozdziale Dziejów Apostolskich opowiada nam Łukasz o sytuacji, w której doszło w pierwotnej gminie chrześcijańskiej w Jerozolimie do zaniedbywania ubogich wdów. Posłuchajmy może króciutko tego tekstu. Wówczas, gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu chleba zaniedbywano ich wdowy. Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali Słowo Boże, a obsługiwali stoły, powiedziało 12. Upatrzcie zatem, bracia, 7 mężów spośród siebie cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości, i im zlećmy to zadanie, a my oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Zaistniała trudna, konfliktowa sytuacja, należało ją wyjaśnić i tak właśnie uczyniono poprzez rozmowę, poprzez naradę, poprzez podjęcie wspólnych decyzji. Drugi taki przykład to tak zwany Sobór Jerozolimski, gdy spierano się w pierwszym kościele, czy poganie przyjęci na łono kościoła mają zachowywać żydowskie prawo, czy nie. Również nastąpiło wyjaśnienie całej sytuacji. Ale zwróćmy uwagę, że gdy sytuacje konfliktowe pojawiają się pomiędzy chrześcijanami a poganami, to tam nie ma już miejsca na to, żeby sobie wspólnie usiąść przy herbatce i wyjaśnić cały konflikt. Tam na przykład w 4 rozdziale Dziejów Apostolskich apostołowie są prześladowani. Jedyne co robią, to modlą się za swoich prześladowców, ponieważ nie ma wspólnego gruntu do rozmowy. Podobnie na przykład ze świętym Szczepanem, który przedstawił swoją wizję tego, czym jest świątynia, został za to ukamienowany. Nie było takiego momentu, gdzie można by uzgodnić wspólne stanowisko, bo po prostu chrześcijanie mają inne priorytety, poganie mają inną hierarchię wartości i wtedy taka rozmowa często nie doprowadzi do wspólnych wniosków. Tak więc inaczej upomina się braci, inaczej upomina się tych, którzy braćmi nie są.
To, co najbardziej mnie zastanawia w przypadku napominania bliźnich, to fakt, że też jestem grzesznikiem i popełniam błędy, często takie same, jakie zdarzają się osobie, którą chcę upomnieć. Jakim prawem mam więc upominać innych? Mogę przecież spotkać się ze stwierdzeniem, że zachowuję się tak samo, że nie mam prawa się czepiać i upominać tej drugiej osoby. I to będzie chyba taka ludzka, normalna reakcja. Jak wybrnąć z takiej sytuacji?
Myślę, że na tym właśnie polega ta rozmowa, czy ta próba wyjaśnienia konfliktowych sytuacji, o których mówiliśmy przed chwilą. Najpierw pewnie zwyczajnie ze świadomością swojej ludzkiej słabości należy przeprosić tę osobę, którą chcemy upomnieć, za swoje własne błędy i powiedzieć, że mamy świadomość, że również często upadamy, nie radzimy sobie w różnych sytuacjach. Może warto wspomnieć tutaj fragment Kazania na Górze, kiedy w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus mówi: jeżeli niesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, to najpierw idź i pojednaj się ze swoim bratem, a dopiero później ofiaruj swój dar. Jezus nie pyta, po czyjej stronie jest wina, mówi tylko tyle. Jeżeli brat twój ma coś przeciw tobie, nawet jeżeli to on zawinił, ale on ma coś przeciw mnie, to ja mam pójść i rozwikłać tę sytuację, przeprosić. A więc z taką zwykłą pokorą należy najpierw uznać swoje własne błędy i grzechy, a później też przebaczyć, jeżeli ktoś wyrządził mi jakąś krzywdę. I tu miejmy świadomość, że przebaczenie, proszę Państwa, nie jest uczuciem. Przebaczyć to nie znaczy polubić kogoś, kto wyrządził mi zło. Przebaczyć to nie znaczy żywić pozytywne emocje wobec kogoś takiego, bo czasem po ludzku rzecz biorąc to jest po prostu niemożliwe. Zwłaszcza wtedy, gdy na przykład ktoś trwa w takiej sytuacji, na przykład na co dzień pracujemy z człowiekiem, który nie liczy się z Bożym prawem, który lekceważy przykazania i tylko szuka możliwości wyrządzenia jakiejś złośliwości. Jeżeli jesteśmy zmuszeni na przykład 8 godzin dziennie z kimś takim siedzieć w jednym biurze, to nie sposób emocjonalnie lubić kogoś takiego. Natomiast Jezus wzywa do przebaczenia i przebaczenia przebaczenie w tej sytuacji oznacza tyle, co rezygnację z zemsty, rezygnację z odwetu, nawet jeżeli nasze emocje temu przeczą, czyli nie chcę zła dla tego drugiego człowieka, ale chcę raczej, aby się nawrócił, aby poznał Boga, aby przyszedł do Boga. Często właśnie po takiej decyzji chcę przebaczyć, nawet wbrew moim emocjom, te emocje nasze zaczną się zmieniać. I to już oznaka, że ten proces przebaczenia się rozpoczął.
Napominanie innych jest sprawą bardzo delikatną. Trzeba dużo wyczucia i wrażliwości z naszej strony, ale także jednocześnie radykalizmu i stanowczości. Na pewno w takich wypadkach niezbędne jest wsparcie od Pana Boga. Bardzo dziękuję za rozmowę, jak zwykle bardzo ciekawą i owocną.
Ja również bardzo dziękuję i pani redaktor, i wszystkim państwu.
W następnym odcinku Ewangelii dla sceptyków będziemy rozmawiać o kuszeniu Jezusa na pustyni. Naprawdę warto nas posłuchać. Serdecznie zapraszamy.